Kłaniam się nisko, dzień dobry, a z nami w studiu Adam Eberhardt, Warsaw Enterprise Institute, a niegdyś również dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Panie doktorze, w nocy i rano walki w obwodzie białgorodzkim w Rosji, bo obwód białgorodzki to Rosja, przypomnijmy, ukraińskie albo i nieukraińskie, albo i rosyjskie oddziały tych, którzy się z Putinem nie zgadzają, mają tam walczyć. To jest znak, że rosyjska obrona zaczyna się kruszyć poza granicą Rosji?
To jest znak, że Ukraińcy są świetni w PR i przekazywanie, narzucanie pewnego przekazu informacyjnego. 10 miesięcy Rosjanie starali się zdobyć Bachmut. Ponieśli no w tym olbrzymie straty. Ostatecznie zdobyli ruiny Bachmutu, a i tak wszyscy rozmawiają na temat ukraińskiej dywersji w obwodzie Białogradzie.
Zdobyli ruiny Bachmutu, ale...
I tak, no, gdyby, mam wrażenie, że cała ta operacja związana z obwodem białogorodzkim, z tymi działaniami jednostek rosyjskich współpracujących z Ukraińcami, które idą wyzwolić Rosję od reżimu putinowskiego, to jest właśnie taka trochę zagrywka PR-owska mająca...
No tego PR-u jest dość sporo.
Odwrócić uwagę od tego, że Rosjanie wzięli ostatecznie ruiny Bachmutu, to po pierwsze. A po drugie, oczywiście to jest, myślę, bardzo ważne psychologicznie. To znaczy budować wśród Rosjan poczucie, że ta wojna nie idzie. I takie spektakularne działania, jak właśnie dywersja w obwodzie białgorodzkim, czy atak na most krymski, czy zniszczenie krążownika Moskwa, to są takie rzeczy, które bolą bardziej.
Przełom to militarny raczej nie jest, bo jak się spojrzy na skalę tego, co tam się wydarzyło, czy to może zwiastować jakiś przełom polityczny w Rosji? Jakby pokazuje to jak na dłoni, że jednak Rosjanie nie są tak skuteczni w obronie swojej ojczyzny, jak chcieliby być.
To też nie są skuteczni, no bo się, jak rozumiem, zupełnie nie spodziewali tam ataku, kompletnie, jak to w Rosji zwykle ważyli konieczność budowania umocnień obrony, byli przeświadczeni, że Ukraińcy nie będą przekraczali, czy siły tam jakoś ogólnie ukraińskie nie będą przekraczały granicy państwowej.
No a tymczasem są filmy już z posterunków granicznych, tak?
No i to jest oczywiście zaniedbanie rosyjskie, za które płacą propagandowo w tym dyskursie medialnym, co Ukraińcy świetnie, jak się zgodziliśmy, wykorzystują. Ale myślę, że to także jest pewne działanie ukraińskie związane z planowaną kontrofensywą.
Za te ataki, tak przynajmniej twierdzi, odpowiada rzekomo Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji. To mają być organizacje wojskowe walczące po stronie Ukrainy. Rzeczpospolita opublikowała dzisiaj rozmowę z przedstawicielem tych sił i tam padały takie cytaty. Rosjanie wracają do domu, rozpoczęło się wyzwalanie ojczyzny od tyranii putinowskiej. Planem maksimum jest nie tylko wyzwolenie Białogrodu, ale i pochód wyzwoleńczy na Moskwę. Czy ta propaganda śmieje się troszeczkę za daleko?
Ja mam wrażenie, że to już brzmi jak kabaret troszeczkę, no bo wiadomo, że takie cele nie są stawiane, takich narzędzi ku temu nie ma żadnych.
Zwłaszcza, że tych żołnierzy, przypomnijmy, jest 4-5 tysięcy, którzy tam weszli, więc to nie jest jakaś przytłaczająca siła.
Myślę, że te 4 tysiące to jest jakaś przesadna liczba. Myślę, że ich jest mniej. To oczywiście są grupy marginalne, to są rzeczywiście grupy, które są tam etniczni Rosjanie, czy też obywatele Federacji Rosyjskiej z bardzo różnej prowiniencji, również jakichś takich egzotycznych kolorytów politycznych, ale to jak gdyby postrzegałbym na to jako udaną dywersję ukraińską, czy udany ukraiński trolling wręcz, a nie jako działanie o charakterze takim stricte militarnym, z jednym zastrzeżeniem, to znaczy Ukraina się szykuje do kontrofensywy. Ukraina zapowiada, że pójdzie gdzieś, nie wiadomo gdzie, na którym odcinku frontu zaatakuje Rosjan. I myślę, że ten atak na obwód białgorodzki Rosyjskiej Federacji Rosyjskiej to jest także sposób na to, aby rozciągnąć siły rosyjskie, aby wymusić na Rosjanach kierowanie części swoich jednostek również na tą linię frontu, na granicę Ukrainy, Rosji, tam gdzie się nic nie dzieje. I w ten sposób trochę osłabić obecność rosyjską tam, gdzie ostatecznie Ukraińcy zaatakują.
No i niektórzy mówią, że trochę podenerwować Rosję. Już widziałem takie memy, które się pojawiają w internecie. Białgorodzka Republika Ludowa, że już jest organizowana. To są oczywiście żarty. Wspomniał pan o kontrofensywie. Czy my mamy jakiekolwiek sygnały, że ona się zacznie? Bo słyszymy, że ona jest, że jej nie ma. Czasem są jakieś sygnały, że to już, potem, że za chwilę. My się w ogóle dowiemy, kiedy ona ruszy, czy raczej mocno post factum?
To jest trudne pytanie. To znaczy myślę, że do tej kontrofensywy będzie musiało dojść. Nawet jeżeli amerykańscy doradcy przestrzegają Ukrainę przed pośpiechem, nawet jeżeli dowództwo sił zbrojnych Ukrainy zdaje sobie sprawę z olbrzymiego ryzyka tego typu kontrofensywy i strat, jakie można podnieść, no to to, co jest oczywiście kluczowe, to jest wola polityczna. I po stronie ukraińskiej jest wola polityczna, jest potrzeba polityczna, aby zasygnalizować zdolności ofensywne ukraińskie. To wynika z bardzo racjonalnej przesłanki, dlatego że czym bardziej Ukraina osiąga sukcesy, czym większe sukcesy Ukraina osiąga, czym bardziej jest skuteczna, tym łatwiej przekonywać Zachód, że wsparcie nie jest na próżno, nie jest na marne, że Ukraina jest siłą. Chociaż tutaj łatwo przejść taki punkt, kiedy na Zachodzie zaczną się zastanawiać, o Jezu, czy my tak popieramy Ukrainę, że ona zaraz zaczyna zawojowywać obszary Federacji Rosyjskiej.
No właśnie,
to jest taka ryzykowna gra
miejscami. To jest pytanie numer dwa. No, cały czas jest gdzieś nie, już nie w tle, jest po prostu dyskusja o F-16, tak? Dzisiaj Mariusz Błaszczak powiedział, jesteśmy gotowi do szkolenia ukraińskich pilotów w Polsce, właśnie na myśliwcach F-16. No i pytanie, czy przekazanie tych myśliwców miałoby znaczenie dla kontrofensywy? Chyba tak, ale czy ono jest rzeczywiście realne w najbliższym czasie? Czy to jest tylko taka gra trochę retoryczna, polityczna, propagandowa?
Dzisiaj się mówi o tym, że szkolenie pilotów F-16 będzie trwało około 16 tygodni, czyli 4 miesiące, czyli mówimy o dostarczeniu tego sprzętu na jesieni. Myślę, że potrzeba polityczna po ukraińskiej stronie jest przeprowadzenia jakichś działań zaczepnych dużo wcześniej, jeszcze latem, więc pod tym względem tutaj nie ma spójności czasowej, to po pierwsze. Po drugie oczywiście my do końca nie mamy twardych deklaracji nikogo, jeżeli chodzi o dostarczanie.
Mamy sprzętu. O szkolenia, ale rzeczywiście z dostarczeniem niekoniecznie.
To właśnie na to
chciałem
zwrócić uwagę. No, Amerykanie wyrazili zgodę na to, aby szkolić na F-16-kach. Są państwa koalicji, które dopuszczają przekazanie, to są głównie Duńczycy oraz Holendrzy, którzy się też wyzbywają, mają te starsze F-16, tam kupują F-35, jak gdyby biorą pod uwagę rzeczywiście przekazanie Ukrainie. Ale panie redaktorze, to wszystko jest funkcją woli politycznej. Znaczy, jak woli politycznej nie było, to słyszałem o tym, że szkolenie pilotów F-16 zajmować będzie 1,5 roku. Dzisiaj to już są 4 miesiące.
Tak.
No to wszystko wskazuje na to, że przybliżamy się do decyzji o przekazaniu tych myśliwców, albo nasila się po prostu zachodnia amerykańska presja na Rosjan, żeby usiedli wreszcie do stołu negocjacji, no bo jak nie, no to się nie powstrzymamy nawet w tak bolesnej dla Rosjan sprawie jak F-16.
I o tej presji albo o tej decyzji politycznej, o tych wyjściach z tej sytuacji rozmawiamy dalej w RMF24, w naszym radiu internetowym, również na naszych stronach w sieci. Przypomnę, naszym gościem jest dr Adam Eberhardt. No właśnie, a załóżmy, no pójdźmy trochę w wodze fantazji. Gdyby się wola polityczna znalazła, gdyby za te 4 tygodnie do Ukrainy przyleciały F-16...
No, 4 miesiące mówimy.
4 miesiące, przepraszam, oczywiście, tak, 16 tygodni. No mamy tutaj takie cytaty, z których możemy coś tam wyciągnąć, tak? Jurij Ignat, rzecznik sił powietrznych ukraińskich, mówi, że to będzie kilkadziesiąt samolotów, nieoficjalnie, że 45. Jak dużą różnicę...
Ja czytałem 36, no.
No powiedzmy, że gdzieś około 40, tak? Koło 40 samolotów. Jak dużą różnicę w takiej wojnie, jak ta robiły, bo robiłoby 40 samolotów F-16.
Ja nie będę udawał, że jestem specjalistą od prowadzenia działań wojennych. To pewnie trzeba byłoby, aby pan zaprosił generałów. No, wydaje się, jak gdyby ja patrzę na to politycznie. To znaczy, z punktu widzenia rosyjskiego, poziom histerii związanej z możliwym przekazaniem Ukrainie F-16 jest gigantyczny. To tym bardziej, że to tylko pogłębi rosyjskie problemy. Proszę zobaczyć, że Rosjanie nie kontrolują przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. Jak ostrzeliwują rakietowo Ukrainę, choćby z samolotów, to wówczas te samoloty loty są na terytorium Rosji, a bardzo często w ogóle te pociski są wystrzeliwane z nadmorza Czarnego albo wręcz Kaspijskiego, no bo wiele z tych pocisków nie odpala i spada w dół, więc chodzi o to, aby też nie zadawać sobie nadmiernych strat, a jak widzieliśmy w ostatnich tygodniach, miesiącach, Rosja nie umieją zadawać sobie straty. Również tak, ten znowu wraca ten Białgorod.
Helikoptery, samoloty potrafią strącić swoje.
I jak gdyby Ukraina ma coraz silniejszą obronę przeciwlotniczą. Właściwie wszystkie ataki rakietowe na Ukrainę już są dzisiaj powstrzymywane. Nie tak dawno, chociaż wydawać się to może wiecznością, ale to w lutym, w styczniu obawialiśmy się, że Ukrainę czeka blackout, kompletny brak energii elektrycznej. Przerwy w dostawach prądu to było po 8 godzin dziennie. Ukraina to rozwiązała. Ukraina była w stanie troszeczkę czasami tam na jakiś supełek, na kokardkę powiązać te druty, ale wszystko działa. No i przede wszystkim system przeciwlotniczy umożliwia zestrzeliwanie niemal wszystkiego, co leci.
Tak, konsekwentnie on się rzeczywiście rozwija. Była też taka sytuacja, z jednej strony zdementowana o tym, że na przykład hipersoniczne kinżały zostały zestrzelone przez system Patriot. Trochę propagandowo to brzmi, bo jednak ten kinżał w rosyjskiej propagandzie jest bardzo istotny. No, rakieta, której się nie da zestrzelić. No ale na skuteczności się nie da odmówić Ukraińcom na tym polu.
Tak, no tak. No i tutaj dochodzi F-16, o który pan pyta. No tak. I F-16 to jest nie tylko zdolność do ochrony własnego nieba, ale powiedzmy sobie otwarcie, no F-16 to jest zdolność ofensywna. To jest zdolność do rażenia sił rosyjskich na terytorium, które znajdują się na terytorium Ukrainy. Skoro Rosjanie nie są w stanie wlatywać w przestrzeń ukraińską powietrzną, bo boją się ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, no to jeżeli będą te F-16 operowały na terytorium Ukrainy i będą raziły cele lądowe rosyjskie, no to tutaj Rosjanie stają się w moim odczuciu i w moim rozumieniu sprawy coraz bardziej bezradni.
Trochę o wewnętrznej polityce rosyjskiej chciałem porozmawiać i o sytuacji u nich, bo my cały czas się obradzamy albo na froncie, albo tuż za granicą w obwodzie białogorodzkim. Sojusz Ludów Tubylczych pojawiło się coś takiego. Sojusz, który chciałby odłączyć 5 rosyjskich obwodów od Rosji. Brzmi to
jak kolejny trolling ukraiński.
Brzmi to jak właśnie kolejny ukraiński trolling, jak jakaś wrzutka po to, żeby tylko jeszcze bardziej tego niedźwiedzia gdzieś tam tym kijem podźgać i zdenerwować. Ale no to prowadzi pewnie do takiej myśli, która gdzieś tam się pojawia o rozpadzie Rosji. No bo niektórzy, wiesz, wróżą już ten rozpad Rosji, że ona w ogóle się rozbije, rozpadnie i tak dalej. Jest możliwe, żeby od Rosji cokolwiek się oderwało?
No to rozumiem, to już przechodzimy na taką dyskusję bardzo, trochę, perspektywę troszkę, dużo troszkę większą, tak, prawda? Jest. No bo jak gdyby to, co wyraźnie trzeba powiedzieć, znaczy na tym etapie w Rosji nie ma zauważalnych tendencji odśrodkowych, separatystycznych. To wszystko, jak gdyby ten system władzy putinowski, on wszystko trzyma szczelnie i pojawiają się oczywiście pęknięcia. Pęknięcia przede wszystkim w strukturach siłowych, czego najwyraźniejszym oczywiście przejawem wojna Prigozhina z dowództwem armii i Ministerstwem Obrony Rosyjskiej. Myślę, że są pęknięcia również w elitach. Na poziomie regionalnym to się nie, znaczy tego jeszcze nie ma, ponieważ to się dopiero by pojawiło po załamaniu na Kremlu. To znaczy, jeżeli na Kremlu dojdzie do upadku Putina, jeżeli Rosja by przegrała tę wojnę, jeżeli musiałaby się wycofywać, jeżeli doszłoby do społecznego poczucia, jakby nie tylko by Rosja przegrała, ale Rosja i Rosjanie by wiedzieli o tym, że przegrali. Bo to są bardzo ważne...
To trzeba było jakiegoś dramatycznego, nie wiem, utrata Krymu mogłaby być
utrata
takim...
Utrata Krymu albo właśnie jakieś takie spektakularne działania, które by bardzo by zabolały związane z kontrofensywą ukraińską. Więc jeżeli Rosjanie przegrają tę wojnę i Rosjanie jako obywatele rzeczywiście zauważą, że przegrali, to może doprowadzić do pewnej takiej desakralizacji Putina, do rozpadu tego pionu władzy, jak to się mówi w żargonie politechnologów rosyjskich. I wówczas pojawiały się rzeczywiście i wtedy no, na przykład pierwszy przykład z brzegu, Ramzan Kadyrow, udzielny książę Czeczenii, który rządzi ją w sposób no, jakby całkowity, ale jednocześnie oczywiście składa każdorazowo, jak jest w Moskwie, trybut Putinowi, jest demonstracyjnie wręcz lojalny wobec Putina. On ma lojalność bez Putina. Jak nie będzie Putina, jak centrum moskiewskie ulegnie dezintegracji, no to wiadomo, że on zacznie grać swoje gry, nie będzie już przestanie się kłaniać komukolwiek, bo on tylko czeka na taką chwilę. No i oczywiście, wiadomo, jakby tak patrzeć na Rosję, no to te republiki Kaukazu Północnego z powodów również demograficznych mają i kulturowych, no bo to jednak islam, prawda? Mają tak największy potencjał takiego odrywania się. Są bardzo potencjalnie bogate republiki nadworza, na przykład Tatarstan, Baszkiria, mające ropę naftową, bogate, ale to jest problem taki, że tam prawie połowę stanowią Rosjanie, te elity są jednak zintegrowane w państwem rosyjskim. Znaczy, to nie jest tak, że nagle Rosja podzieli się na 80 podmiotów federacji i stworzy 80 własnych państw.
No właśnie, to brzmi też trochę jak bajki, a takie opinie się pojawiają, że to by się mogło wydarzyć po tym, jak upadnie system Putina. Tymczasem na przykład szef niemieckiego wywiadu twierdzi, że nie ma pęknięć w systemie Putina. Czy my jesteśmy w stanie w tym momencie realnie ocenić, w jakim stanie jest reżim Władimira Putina?
Co to znaczy nie ma pęknięć? No ja widzę na konferencjach prasowych Prigozhina, widzę te pęknięcia.
Na konferencjach,
prawda?
Albo filmikach z frontu.
No filmikach, no tak, no bo to są raczej filmiki, a nie takie konferencje ad hoc.
Trudno nazwać to konferencją.
Tak, ale to pęknięcia, moim zdaniem, one są, tylko one są gdzieś tam wstydliwie chowane. Myślę, że poziom niezadowolenia elity politycznej na Kremlu jest paradoksalnie większy niż poziom niezadowolenia przeciętnego Rosjanina. No bo Rosjanin, o ile nie trafił na front, o ile jego dzieci nie zginęły na wojnie, no to on właściwie tej wojny niespecjalnie widzi. On to widzi wmasowaną propagandę telewizyjną.
No nie może pójść do McDonalda na przykład, tak? No to jest jakiś niedogodność
mała. Tak, panie redaktorze, myślę, że jak gdyby człowiek ma taką zdolność racjonalizacji sobie różnych niedogodności, ich niezauważania po chwili, że to nie jest coś, co...
Realnie nie wpłynęło to na ich jakiś poziom życia, tak, na to, jak to wygląda.
A w przypadku elity wpłynęło.
No
a
tak, bo elity są oburzone tymi najpoważniejszymi sankcjami.
Bo już nie można jeździć na zakupy do Mediolanu, już nie można wysyłać córki na studia do Stanów, już nie można korzystać z jachtów na Lazurowym Wybrzeżu, już nie można być wrogiem Zachodu, a jednocześnie pasożytować na współpracy z Zachodem.
No tak, można sobie na wakacje pojechać do Soczi, tak?
Tak, ale już nie można też biznesów różnych robić, no bo przecież wiadomo, że przez 30 lat współczesnej Rosji, choćby te relacje z Niemcami, takie najbardziej wyraziste, prawda, one były budowane na tworzeniu różnych łańcuchów,
no to jaki jest
powiązań
potencjał
gospodarczych.
To się wszystko porwało,
a jak się porwało, to ci ludzie stracili realne pieniądze, które zarabiali.
Stracili oczywiście, no ale to jaki jest realny potencjał ich w przeciwstawieniu się reżimowi Putina? To znaczy, czy oni mogą tylko spuścić uszy po sobie i siedzieć cicho, czy mogą coś z tym zrobić?
Wie pan, co oni robią? I tak się patrzą w lewo, w prawo, w lewo, w prawo i patrzą się, czy inni już powiedzieli, co tak naprawdę myślą. I na razie nikt nie mówi, więc każdy siedzi i patrzy w lewo i w prawo, czy już coś tam się dzieje. Ale to jak w każdym reżimie autorytarnym, czy właściwie neototalitarnym, jakim jest dzisiaj Rosja, jak te pierwsze domino się posypie, to potem to idzie dużo szybciej. To znaczy potem się nagle okazuje, że przedwczoraj wszyscy popierali Putina, a jutro już nie będzie nikt go popierał. Że tutaj nagle dojdzie do takiego, sprawdzam, nagle dojdzie do takiej jakościowej zmiany, gdzie odwaga będzie galopująco narastała w tchórzliwej dzisiaj elicie około kremlowskiej.
Pewnie jednym z tych klocków domina ustawionym na tej planszy jest Aleksandr Łukaszenka. To jest człowiek, który... No jest pewnie z jego oczywiście osobistej perspektywy w trudnej sytuacji. To znaczy, no jeżeli Putin pójdzie na dół, to pociągnie go za sobą niechybnie. Czy możemy się spodziewać, że Łukaszenka będzie próbował jakoś się wyśliznąć, dogadać z Zachodem? Gestów dobrej woli może robić dużo. Może na przykład wypuścić więźniów politycznych. No zrobił przykład z Angeliką Borys, prawda?
No wypuścił wczoraj Romana Protasiewicza.
No tak, no
czyli
ułaskawienie.
Tego, przypomnijmy, to był ten dziennikarz, redaktor Nechty, który został porwany wojny uprowadzony z tak, Ryanaira.
Samolot został zmuszony do lądowania, tak.
I to było równo dwa lata, to było równo dwa lata temu.
Faktycznie.
Równo dwa lata temu w rocznicę, w przeddzień rocznicy został Protasiewicz wypuszczony przez Łukaszenkę. Bardzo czytelny sygnał. Po pierwsze mrugnięcie okiem do Zachodu, no że słuchajcie, my jesteśmy gotowi już rozpocząć nawrót do tradycyjnej negocjacji. Ale to przede wszystkim jest sygnał wobec więźniów politycznych. Więźniów politycznych jest co najmniej 1,5 tysiąca na Białorusi. Jest ich więcej, bo nie każdy ma ochotę być wpisanym na tą listę organizacji pozarządowej Wiosna, która to monitoruje, tak. No bo każdy wpisany od razu wie, że ma mniejsze szanse bycia zwolnionym. No ale to załóżmy jest 1,5 tysiąca, 2 tysiące osób. Protasiewicz został zwolniony, dlatego że się załamał, prawda? Że, tak, że zaczął donosić na kolegów, że potępił ich i siebie i takich złamanych ludzi Łukaszenka nie potrzebuje trzymać w więzieniu, prawda? Więc to jest sygnał dla tych wszystkich. A odpowiadając na pana pierwotne pytanie, no cóż, no, Łukaszenki los jest powiązany z losem Putina. Jak upadnie system putinowski, to myślę, że wiatr zmian dotrze również na Białoruś. Myślę, że w naszym interesie jest, aby pierw upadł Putin, a potem upadł dopiero Łukaszenka. Bo jeżeli pierw upadnie Łukaszenka, to Putin jeszcze będzie dysponował pewnym potencjałem do przeprowadzenia Anschlussu Białorusi, połknięcia
tak,
Białorusi.
Może się stać absolutnie już obwodem rosyjskim. To jeszcze jedno tylko pytanie, bo mówimy o tych więźniach politycznych. Mieliśmy przykład zwolnienia Andżeliki Borys, Andrzej Poczobut cały czas w białoruskim więzieniu od wielu, wielu miesięcy. Pan się spodziewa, że może dojść do takiego momentu, że podobnie jak w przypadku Andżeliki Borys, Andrzej Poczobut również zostanie uwolniony przez Łukaszenkę, żeby pokazać właśnie, mrugnąć znowu okiem do Zachodu. Mówię, zobaczcie, chciałbym trochę z wami pogadać jednak.
Tam Łukaszenka kilka razy już dawał te sygnały zwolnienia Andrzeja Poczobuta, chociaż domagał się, aby wyjechał on z Białorusi, na co Poczobut się nie godzi jako obywatel Białorusi, jako osoba, która całe życie mieszkała na Białorusi. To jest warunek dla niego nie do zaakceptowania. Płaci za to olbrzymią cenę, oczywiście. Myślę, tak jak powiedziałem, myślę, że Łukaszenka chciałby już wyjść z tego przekleństwa rewolucji 2020 roku, co mu ograniczyła pole manewru. Chciałby znowu być tym, który gra między Rosją a Zachodem. Oczywiście nie może tego grać, bo pierwszy jest nieporównywalnie słabszy niż był wcześniej. Jest dużo bardziej uzależniony od Rosji niż dotąd.
No dał się wciągnąć
faktycznie. A jednocześnie no, też już jego wiarygodność na Zachodzie jest taka, że politycznie dla nas jest tak, że jakiekolwiek romanse z nim są jeszcze trudniejsze niż były 10 czy 5 lat temu. No więc myślę, że będzie próbował. Myślę, że będzie starał się jakoś tam swoje pole manewru stopniowo zwiększać.
No właśnie, to, że za bardzo szans na to nie ma, to nie znaczy, że Aleksandr Łukaszenka próbował nie będzie. Ile to wszystko może potrwać? Nie będę pytał, bo to trochę długo byłoby wróżenie z fusów, ale pewnie długo, pewnie nie jutro, nie pojutrze. Doktor Adam Eberhard był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za to rozmowę.
Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie.